UOKiK chce większej ochrony dla kupujących mieszkania. Urząd proponuje likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bez zabezpieczeń. Ten typ rachunku gromadzący wpłaty nabywców zakłada, że bank dokonuje wpłat środków deweloperowi zgodnie z ustalonym harmonogramem prac, ale nie sprawuje ścisłej kontroli nad rzeczywistym postępem pracy. Ostatnia wypłacona transza może okazać się nie do odzyskania w przypadku, gdy firma upadnie w trakcie realizacji inwestycji. Do propozycji zmian w ustawie deweloperskiej wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Przemysław Sola, Business Link Trójmiasto, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Ale zanim o UOKiK-u, Uniwersytet Gdański po raz kolejny znalazł się w światowej czołówce badań naukowych. Fizycy z Uniwersytetu Gdańskiego dostali 35 milionów złotych. To idzie na ośrodek fizyki kwantowej. No właśnie, na co pójdą te pieniądze? No i czym sobie zasłużyli nasi fizycy? Skąd takie docenienie? Chwalmy.
Te pieniądze, one trafiają na Uniwersytet Gdański z takiego programu Międzynarodowych Agent Badawczych. I to jest taki program, który jest w tej chwili takim flagowym, najważniejszym w nauce polskiej. Te pieniądze trafiają tylko do ośrodków, które prowadzą badania innowacyjne w skali światowej tak naprawdę. Uniwersytet Gdański jest jedyną, są dwie uczelnie, nie jedyną, oprócz Uniwersytetu Gdańskiego, tylko Uniwersytet Warszawski ma dwa takie ośrodki. Uniwersytet Gdański wcześniej dostał na badania dotyczące nowotworów na Wydziale Biotechnologii. Teraz dostał drugą, jak gdyby, taki projekt, to jest właśnie fizyka kwantowa. Generalnie fizyka kwantowa na Uniwersytecie Gdańskim to jest zupełna czołówka badań na świecie. Od naszych naukowców uczą się naukowcy na świecie. Nasi naukowcy przeprowadzają takie najbardziej innowacyjne doświadczenia w tym zakresie i dlatego dostali pieniądze na ten projekt. Te pieniądze będą głównie wydane na zatrudnienie naukowców, którzy będą prowadzili badania na Uniwersytecie Gdańskim z całego świata. Tutaj rekrutacja będzie otwarta i międzynarodowa, więc...
Ale polscy naukowcy też się
jak
załapią.
Najbardziej z Uniwersytetu Gdańskiego. Zarówno naukowcy, jak i doktoranci i studenci, którzy najzdolniejsi, mają szansę do tych zespołów dołączyć. Zresztą to ma taki cel, żeby polscy naukowcy i ci obecni, i ci przyszli, czyli ci, którzy dopiero są na początkowym etapie kariery, mieli okazję współpracować z największymi autorytetami na świecie w danej dziedzinie. Tutaj współpracującą instytucją będzie Austriacka Akademia Nauk, która jest przodująca na świecie właśnie w dziedzinie fizyki kwantowej. I głównym założeniem tego ośrodka będzie wykorzystanie praktyczne tej wiedzy. Mimo, że to jest ma w nazwie teoretyczne, występuje słowo, to ma dojść do powstania w wyniku tych badań, które będą na Uniwersytecie Gdańskim, urządzeń do przesyłania informacji tak zaszyfrowanych, że ich się nie da rozszyfrować, ponieważ rozszyfrowanie ich oznaczałoby złamanie praw natury.
No niesamowite rzeczy dzieją się tutaj u nas pod naszym nosem, zatem to jest świetna informacja dla wszystkich uczniów klas maturalnych, jeśli macie zdolności związane właśnie z naukami ścisłymi, lubicie fizykę, no to tu mamy rewelacyjny ośrodek, bardzo przyszłościowy i się okazuje z rewelacyjną kadrą i do tego jeszcze w przyszłości międzynarodową, więc jest to jeden z powodów, żeby wybrać się właśnie tam. Wracamy do tematu, od którego zaczęliśmy. UOKiK proponuje likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bez zabezpieczeń. Urząd chce, aby jedynymi dostępnymi dla deweloperów rachunkami były rachunki zamknięte, czyli takie, gdzie środki uwalnia się po przeniesieniu własności na nabywców, oraz otwarte, którym towarzyszy gwarancja wydana przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe. Klienci dewelopera w razie upadłości będą mogli odzyskać wówczas całość wpłaconych pieniędzy. Jednocześnie urząd proponuje powiązanie harmonogramu wpłat klientów z realizacją kolejnych etapów inwestycji, nałożenie na bank prowadzący rachunek dodatkowych obowiązków kontrolnych, a także w razie zatrzymania budowy konieczność rozwiązania umowy o rachunek i zwrotu pieniędzy, które były na tym rachunku nabywcom. No właśnie, i teraz likwidacja otwartych rachunków powierniczych, tych bez zabezpieczeń, za i przeciw, możliwe skutki.
To znaczy, i nie ma co przesadzać z tymi przeciwnościami. Natomiast jest...
O, deweloperzy.
No, deweloperzy się obawiają, ale...
biją na alarm.
Ale umówmy się, że akurat nie deweloperzy są w tym rozwiązaniu najważniejsi, tylko jednak klienci, bo jakby przewaga faktyczna dewelopera nad klientem pojedynczym szczególnie jest przygniatająca. Więc co do zasady należy się zgodzić, czy szczególnie jakby ten wątek kont powierniczych z ubezpieczeniem jest bardzo ciekawy. Natomiast jedyny, no nie powiem, że minus, ale na pewno negatywna konsekwencja będzie taka, że jednak koszty ponoszone przez deweloperów wzrosną. I jest pytanie, w jakim stopniu one się przełożą na to, ile zapłacimy za mieszkania. No w związku z tym, że jest naturalne, że każdy koszt ponoszony przez firmę musi znaleźć odzwierciedlenie w cenie końcowej produktu i to się nie ma co na rzeczywistość obrażać, bo tak działa rynek, to można się spodziewać, że rzeczywiście może mieć to pewien wpływ na koszty. Trudno oszacować, czy ten metr podrożeje, a może będzie trochę mniej rabatów, a może będą inne przełożenie. Natomiast taka usługa finansowa nie będzie najtańszą usługą, bo ona jednak z pewnym ryzykiem się wiąże. No ale z drugiej strony to też będzie taka sytuacja, że będzie to większy kłopot dla małych deweloperów, którzy mniej budują, którzy mają może mniejszą renomę na rynku czy mniej kapitału. Ci więksi chyba sobie poradzą. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa klienta, tak, to są rozwiązania, które idą w pożądanym kierunku.
Mm-hmm. Tak, tutaj potwierdzając
Przemysław Sola
zdanie przedmówcy, to też warto wskazać, że te mieszkania na pewno podrożeją, bo dla deweloperów, u których powstają przestoje budowlane, to będzie naturalna konieczność finansowania się kapitałem zewnętrznym, który jednak kosztuje w skali roku kilka procent i będzie to naturalnie przełożone na ceny oferowane konsumentom i klientom docelowym. Natomiast dla pozostałych deweloperów, u których będzie to tak naprawdę nic się nie zmieni, ponieważ jeżeli budowa idzie z terminem wypłaty, także będą terminowo wykonywane, no to będzie to okazja do podniesienia cen, dlatego że po prostu na rynku ceny rosną, to dlaczego ktoś ma iść w miejscu i zarobić mniej? Natomiast także będą dodatkowe koszty po stronie banków, na które nałożone zostaną dodatkowe obowiązki kontrolne i to z pewnością odbije się w marży, która prawdopodobnie o parę dziesiątych punktów procentowego wzrośnie w najbliższym czasie.
Mm-hmm. To jest wprowadzane w bardzo dobrym momencie, ponieważ w tej chwili obserwujemy taki boom na rynku nieruchomości i zabezpieczenie się przed ewentualnymi nieuczciwymi firmami, które chciałyby wejść na rynek, wykorzystując pieniądze klientów, a nie zawsze to się udaje w efekcie, no jak najbardziej się w tej chwili przydaje. No tym bardziej, że w każdej chwili, jeżeli mamy boom, to możemy się spodziewać, że w każdej chwili nagle z jakiegoś powodu ceny mieszkań zaczną spadać i deweloperzy wpadną w problemy, więc zabezpieczenie się w momencie, kiedy jest wszystko dobrze, kiedy na razie nie mamy problemu, ale przygotowujemy się na ewentualne problemy przez to, że proponujemy klientom bardziej przejrzyste zasady finansowania ich przyszłych mieszkań, jest jak najbardziej pozytywna.
Deweloperzy biją na alarm, argumentują, że dzisiaj 80% inwestycji jest właśnie obsługiwanych przez rachunki powiernicze otwarte, te niezabezpieczone, że to na razie działa dobrze, że nie słychać o żadnych aferach.
Na razie.
Dlaczego to zmieniać?
To jest właśnie klucz słowo. Tak jak mówiłem, w tej chwili rynek jest na etapie wzrostu i w takich momentach zazwyczaj wszystko dobrze działa. Ale jeżeli przejdziemy przez ten punkt szczytowy i zacznie się spadek na rynku, w tym momencie zaczną się problemy i przed tym powinniśmy się już w tej chwili zabezpieczać.
No i też teraz jest taki moment, że jeżeli właśnie wszystko działa, nie ma afer, to pewne zmiany można wprowadzać stopniowo, mogą one być
lepiej przemyślane.
Tak, są mniej bolesne, natomiast problem powstałby, gdyby pojawiła się jakaś afera i nagle na przykład różnego rodzaju środowiska na gwałt wprowadzałyby po prostu różnego rodzaju obostrzenia, ograniczenia i wtedy na przykład wzrost kosztów po stronie konsumentów byłby odczuwalnie znacznie wyższy, co mogłoby się przełożyć dość jeszcze bardziej boleśnie na sytuację firm deweloperskich i po prostu standardowych takich gospodarstw domowych, które miałyby problem po prostu z możliwością zakupienia na przykład nowego mieszkania z rynku pierwotnego.
Mm-hmm. Są też propozycje dotyczące umów rezerwacyjnych. Tutaj zmiany w UOKiK proponuje, by opłata rezerwacyjna nie mogła przekraczać 1% ceny nieruchomości. By to było jasne i klarowne i dotyczyło wszystkich mieszkań. Opłata rezerwacyjna ma mieć charakter kaucji. I tak w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej będzie zaliczona na poczet ceny mieszkania i trafi na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Jeśli umowa rezerwacyjna zostanie rozwiązana, bo na przykład bank nie udzieli kredytu, to klient otrzyma pieniądze z powrotem.
To już teraz tak naprawdę od dłuższego czasu po prostu funkcjonują takie zasady w ramach przewag konkurencyjnych pomiędzy firmami, gdzie trochę współpracując z rynkiem nieruchomości, bardzo często jest komunikat, że jeśli po prostu taki klient korzysta z usług pośrednictwa finansowego wskazanego przez dewelopera, to w sytuacji nieudzielenia mu kredytu po prostu ta opłata rezerwacyjna jest zwracana. Natomiast też deweloperzy, jeżeli to będzie pewien standard, bardzo szybko znajdą pewne luki prawne, na przykład zaliczając takie opłaty nie jako kaucję za mieszkanie, tylko na przykład jako wkład w teren osiedlowy. I pytanie, czy te przepisy będą tak sformułowane, aby obejście ich było tutaj bardzo utrudnione. Bo też patrząc pod kątem dewelopera, no jednak taka firma też nie może sobie pozwolić na przyjmowanie pewnych docelowo pustych rezerwacji i właśnie dopuszczać do tego, żeby niezachowana płynność finansowa ze względu na niesprzedane mieszkania wpłynęła na opóźnienie właśnie takich prac budowlanych.
Poza tym tu jest jeszcze jeden wątek. O ile ja jestem za tym, żeby tworzyć precyzyjne reguły dotyczące na przykład bezpieczeństwa, to ingerowanie ustawowe w to, czy taka opłata może wynosić 1%, czy 1,5%, czy 2%, wydaje mi się za daleko posuniętą praktyką. Ja się zgadzam, że może być tak, że deweloper wówczas nie będzie brał tego jako opłaty rezerwacyjnej, tylko wniosek za rozpatrzenie wniosku o złożenie opłaty rezerwacyjnej. Oczywiście ja trochę ironizuję, ale chodzi o to, że zawsze znajdzie się jakaś inna forma wyciągnięcia tych pieniędzy, co zresztą też jest zrozumiałe, bo jednak powiedzmy szczerze, że jeżeli byłoby szerokie zjawisko takich rezerwacji, zajmowania, potem rezygnowania, to dla rynku to nie jest zdrowa sytuacja, więc jakiś, przepraszam, mechanizm porządkujący czy karcący takie osoby, które w taki sposób się zachowują, nie zawsze odpowiedzialne, to jednak na rynku by się przydało. Natomiast nie ustalajmy odgórnie, czy to ma być X czy Y%.
Ale tak, tylko z drugiej strony umowa rezerwacyjna zostanie zerwana, bo na przykład bank nie udzieli kredytu, no to jakby nie zwinę klienta.
Kwestia znalezienia odpowiednich zapisów prawnych. No ale ja przepraszam, no jeżeli bank nie udzieli kredytu, to ja bym jednak powiedział, że jakaś tam wina klienta w tym jest, bo być może porwał się na przedsięwzięcie finansowe, na którego po prostu nie stać, tak? Więc też jakby całej odpowiedzialności w tym przypadku nie przerzucajmy na bank. Natomiast to jest kwestia precyzyjnych zapisów prawnych. Być może nieudzielenie kredytu, czy jakby promesa kredytu w niższej wysokości byłaby jakąś taką sytuacją wyłączającą tutaj zatrzymanie części tej opłaty. Natomiast to wymaga jakby bardzo precyzyjnych zapisów, ale nie ustalajmy na twardo 1%, 2% czy 5%.
Tym bardziej, że każda regulacja prawna, każde ograniczenie czy wpływ na sytuację przedsiębiorstwa z zewnątrz poprzez na przykład właśnie ustawy ograniczające pewną swobodę zawierania umów powodują, że firmą rośnie ryzyko związane z działalnością. Każda firma takie ryzyko musi przekalkulować na marżę i dodać do ceny, więc jeżeli ten rynek będzie teraz powiedzmy na świeczniku i będzie bardzo mocno postępował proces właśnie ograniczania działalności takiej deweloperskiej czy pewnej swobody, przerzucając całą odpowiedzialność i całe ryzyko biznesowe tylko i wyłącznie na dewelopera, no to będziemy musieli liczyć się także z proporcjonalnie do tego rosnącymi cenami nieruchomości, nie tylko na rynku pierwotnym, bo zaraz za cenami rynku pierwotnego podąża rynek wtórny.
Mhm. Ale też bardzo taki ciekawy przykład. Ja pamiętam, był taki duży niepokój w branży, jak wprowadzono tą zasadę, że jednak nie ma 100% kredytu hipotecznego na to. Tak, dokładnie. I tam były pewne stopniowo wprowadzane zasady dotyczące udziału własnego. No i oczywiście można powiedzieć, że wszystko jest dobrze, rekomendacja działa. Tylko jak popatrzymy na oferty banków, to zadziwiająco często ofercie kredytu hipotecznego towarzyszy oferta, dobra oferta kredytu takiego konsumpcyjnego czy gotówkowego, tak? I jest tajemnicą Poliszynela, tak, że to służy między innymi pokryciu tego wkładu własnego bardzo często, więc za każdym razem znajdzie się jakaś metoda omijania tego. Natomiast osobnym problemem jest to, że akurat dzisiaj według niektórych danych statystycznych nawet 70% mieszkań jest kupowanych za gotówkę, bez kredytu, tak? W różnych miastach różnie to wygląda, natomiast ten udział takich zakupów bezkredytowych jest bardzo duży, więc tak naprawdę to jest jakby kwestia wtórna.
Tutaj akurat się nie zgodzę, ponieważ część banków, przynajmniej z którymi miałem styczność, wymaga od klienta różnego rodzaju oświadczeń, że wkład własny nie pochodzi z żadnej formy kredytu bądź pożyczki. Natomiast jest inne rozwiązanie, takie jak na przykład powiększenie wartości kredytu o na przykład już usługi wykończeniowe, które też deweloperzy coraz częściej oferują, tak zwane mieszkania pod klucz z wieloma wariantami wyboru. Więc jeżeli ktoś miał pewnego rodzaju na przykład oszczędności umożliwiające wykończenie takiego mieszkania, to może tą kwotę dodać po prostu do wartości kredytu i wartości samego mieszkania, a oszczędności przeznaczone na remont wykazać jako wkład własny wtedy w taki kredyt.
W tych zmianach pojawia się jeszcze kilka innych propozycji, między innymi, że w przypadku upadku banku, gdy deweloper nie zawrze umowy w międzyczasie z innym, klient będzie mógł zerwać umowę deweloperską, czyli będą musiały wrócić do niego wszystkie pieniądze z rachunku powierniczego.
To jest tylko zabezpieczenie klienta, żeby wymusić szybkie działania na deweloperze, bo nie wyobrażam sobie, żeby deweloper faktycznie nie przeniósł tego rachunku, jeżeli nawet już nie upada bank, tylko ma kłopoty. Podejrzewam, że już na tym etapie w zarządzie takiej firmy byłoby rozważane przeniesienie rachunku, żeby, bo to jest, upadek banku jest zagrożeniem nie tylko dla klienta, ale też dla dewelopera. Więc to jest tylko takie, uważam, że dodatkowe. Jeżeli chodzi o ten 1%, o których tutaj wcześniej mówiliśmy, to jest według mnie już ingerowanie w ceny i to jest bardzo zła praktyka. Tym bardziej, że ono może mieć dwojakie oddziaływanie. Z jednej strony ci, którzy w tej chwili mieli niższy procent rezerwacji, mogą dociągnąć do tego 1%, bo skoro wszyscy mają mieć ten 1% i nie więcej. No
skoro
to,
można, to...
Tak, to czemu nie? Czyli to będzie wywoła podwyżkę, że tak powiem. Mhm. A z drugiej strony tutaj tydzień tam mówiliśmy o tym, że niektórzy wykupują te rezerwacje, żeby nimi później handlować. Więc taki przepis, który gwarantuje, że tak powiem, 100% bezpieczeństwa dla tych rezerwujących, stwarza idealne warunki dla tych właśnie spekulujących tym. Oni mogą wtedy zrobić więcej rezerwacji. Nie mają ryzyka, że ktoś od nich nie odkupi, bo jak nie odkupi, to po prostu będą mogli się swobodnie wycofać z tego.
Uważam, że w sytuacji, w której załóżmy czarny scenariusz, bank upada, gwarantem wypłaty depozytów jest wtedy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który tak naprawdę ochrania kapitał w jednym banku do sumy 50 tysięcy złotych przypadającej na jednego klienta. Więc tutaj, jeżeli na tym rachunku znajdowała się kwota 400 tysięcy, no to na przykład, bo powiedzmy postęp prac był na 80%, no to pytanie, czy będzie to także jakoś zreformowane tak, aby wypłacona została cała kwota, czy po prostu skończy się na tym, że będzie ten ustawowy limit nadal obowiązywał, a zapis w umowie będzie po prostu pustym zapisem.
No i jeszcze jeden zapis. Przepisy ustawy deweloperskiej miałyby dotyczyć nie tylko tych mieszkań, które są w trakcie budowy, ale także gotowych już lokali. No i wtedy pieniądze kupującego byłyby chronione do czasu przeniesienia prawa własności, a deweloper musiałby utrzymywać rachunek powierniczy do chwili sprzedaży ostatniego lokalu w inwestycji. Dotyczyłoby to też garaży, miejsc postojowych, jak również również boksów na rowery, udziałów w prawie własności związanych z inwestycją. No, zmian propozycji jest dużo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało potem w praktyce, kiedy już ustawa zostanie zmieniona. A my do dyskusji wrócimy po 10:30 po infopilocie. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Przemysław Sola, Business Link Trójmiasto, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz zapowiada, że ustawa zmieniająca zasady naliczania składek ZUS dla mikro i małych firm jest dla niej sprawą priorytetową. Niższa składka miałaby dotyczyć przedsiębiorców z przychodem niewiększym albo w okolicach 5000 zł. Opłaty byłyby naliczane proporcjonalnie do zarobków i może to oznaczać, że z obecnych ponad 1200 zł ci przedsiębiorcy zapłaciliby nawet o połowę mniej. ZUS uzależniony od zarobków dla mikro i małych firm, za i przeciw.
Przede wszystkim ja jestem wielkim fanem tego rozwiązania. Wcale nie ukrywam, od początku, jak usłyszałem mniej więcej półtora roku temu, pojawiły się takie sugestie. Jestem zdecydowanym zwolennikiem tego rozwiązania, między innymi dlatego, że ja wiem, że dla wielu osób w Trójmieście może zabrzmieć to dziwnie, uśmiechną się nawet z czasem złośliwie. 1200 zł miesięcznych opłat ZUS-owskich w wielu biznesach to jest pewna bariera do wejścia w ten biznes. Szczególnie na Pomorzu, gdzie mamy dużą sezonowość, gdzie są ludzie, firmy czy przedsięwzięcia, gdzie na przykład zarabia się krocie latem, natomiast przez całą pozostałą część roku jest dużo większy kłopot. Oczywiście można wtedy próbować zawiesić tą działalność czy w jakiś inny sposób uniknąć płacenia tego ZUS-u. Natomiast sytuacja, w której szczególnie właśnie przy niskich dochodach kwestia wysokości świadczenia na rzecz państwa jest powiązana bezpośrednio, bo jest to procentowy udział, a nie ryczałt, jak w tym normalnym ZUS-ie, kiedy jest procentowo powiązane, moim zdaniem jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dość dobry jest ten limit miesięczny, bo to jest 250% minimalnego wynagrodzenia, czyli to by było 5250, tak szybko licząc, jako limit, więc to rzeczywiście nie jest tylko taki zupełnie malutki biznesik, ale już 4-4,5 tysiąca to jest biznes, gdzie można w ogóle myśleć o jakimś rozwoju na przyszłość, jeżeli oczywiście branża jest odpowiednia, więc zdecydowanie tak. Natomiast jest jeszcze jeden element, już nie tylko ten, że będą osoby z szarej strefy przechodziły do legalnej działalności, ale ja widzę jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, a mianowicie taką, że coraz większe znaczenie ma tak zwana wysługa lat, czyli tak naprawdę lata składkowe, czyli te, które przepracujemy, gdy odchodzimy na emeryturę. Jest wiele osób, którym brakuje roku, dwóch, trzech do uzyskania, czy na przykład 25 lat składkowych. I jeżeli no nawet by odprowadzały niewielkie składki ZUS-owskie, to uzyskanie pewnego limitu, czy spełnienie pewnego tego limitu czasowego może znacząco poprawić ich sytuację życiową. Nawet jeżeli te składki będą niewielkie, czyli ten kapitał zgromadzony będzie niewielki, to spełnią pewne wymogi formalne. To samo dotyczy tak zwanego ważnej kwestii społecznej, czy na przykład bezpieczeństwa pracy. Jeżeli ktoś dzisiaj pracując nielegalnie ulegnie jakiemuś wypadkowi, no to jego szanse na rentę mogą być zerowe. Zależy, ile tam w przeszłości odprowadzał tych składek. Jeżeli się okaże, że nawet zarabiał niewielkie pieniądze, ale był zgłoszony do tego małego ZUS-u, bo to mówi się jako mały ZUS, tak się to określa, to w tym momencie jego sytuacja jako osoby jednak ubezpieczonej jest zupełnie inna. No także ten element, że tam będzie zawarta składka zdrowotna, czyli ona też będzie odprowadzana. Więc ja, prawdę powiedziawszy, widzę same plusy tego rozwiązania. Natomiast jest pytanie jedno, czy budżet nieco nie straci, bo może się okazać, że jednak tych biznesów uprawnionych do tego małego ZUS-u jest więcej niż się spodziewaliśmy do tej pory.
Jest to przywrócenie normalności według mnie. Przywrócenie, dojście do normalności, bo nigdy nie było tej normalności.
Tak, to dokładnie.
Jeżeli podatek płacimy od procentu naszych dochodów, to nie rozumiem, dlaczego ZUS nagle mamy według jakiegoś stopnia, co jest krzywdzące dla tych, którzy zarabiają mniej niż to procentowo by wynikało z tego i bardzo korzystne dla tych, którzy więcej. Więc ja bym bym tutaj się nawet nie obawiał o dochody budżetu, tylko po prostu teraz mnie pewnie rozstrzelają wszyscy, którzy są na jednoosobowej działalności i zarabiają więcej. Po prostu wszyscy procentowo płacą od swoich dochodów, niezależnie od tego, czy więcej, czy mniej. Jeżeli zarabiają więcej, procentowo więcej płacą.
To składka rośnie.
I składka rośnie i w tym momencie wszystko jest uczciwa konkurencja przede wszystkim na rynku. To jest jedna rzecz. A druga, że nie wypychamy ludzi do szarej strefy, to co mówił Artur. Bo w tej chwili jest w ten sposób, że ktoś, kto może zarabiać, ale ten zarobek jest mniejszy niż ten próg ZUS-owski, on zarabia. Tylko, że nawet, nie wykazuje tego.
Nawet nie mniejszy, ale jeżeli ktoś zarobi 1800 zł miesięcznie, ma oddać 1200 na składkę ZUS-owską, jeszcze tam jakiś drobny PIT wtedy by mu wyszedł, no to tak naprawdę... No 600 zł na życie?
Ja pisałem, tak się składa, że pisałem dokładnie o tym pracę swoją, w której porównywałem systemy różne podatkowe na wspólnym rynku europejskim, wspólnym rynku pracy. I wynikało z nich, że Polska jest absolutnie niekonkurencyjna w tym względzie, bo o wiele korzystniejsze warunki w tym zakresie dla małych firm, tych jednoosobowych, są w Wielkiej Brytanii, na Słowacji, a nawet w Danii i w Niemczech, które wydawałoby się, że tam są wyższe podatki. Nie. W przypadku jednoosobowej działalności o wiele korzystniej prowadzić taką działalność w Danii.
Natomiast ja tutaj może przytoczę taki cytat Margaret Thatcher sprzed kilkudziesięciu lat, że trzeba pamiętać o tym, że rząd nie ma swoich pieniędzy. Jeżeli komuś ma coś dać, to z drugiej strony komuś innemu albo po prostu w innym miejscu musi komuś coś zabrać. I tutaj obniżanie ZUS-u, który od przedsiębiorstw, gdzie w systemie ubezpieczeń społecznych i tak mamy wielomiliardową czy kilkudziesięciomiliardową dziurę nawet, to jest po prostu moim zdaniem taki ciekawy chwyt medialny, który ze sobą nie poniesie żadnych dalej kroków, bo z wielu ciekawych projektów, które były ogłoszone, wprowadzono może kilkanaście na kilkadziesiąt, więc przedsiębiorcy wydaje mi się, że sobie bez problemu, znaczy może nie bez problemu, ale generalnie z ZUS-em sobie poradzą, bo 1200 nawet dla firmy działającej powyżej 2 lat, bo pamiętajmy o tym, że firma przez pierwsze 2 lata płaci 40% tej
kwoty. Może płacić?
Może
to
płacić,
jest kwestia,
ale
wyboru, tak.
Może to raczej, może zaoszczędzić 700 zł miesięcznie, to raczej w większości przypadków będzie oszczędzał. To jest ZUS porównywalny z takim, który odprowadza się od pensji netto w wysokości 2000 zł. Więc tak naprawdę każda osoba, która zarabia powyżej tych 2000, gdyby przeszła na działalność, to i tak już na tym pełnym ZUS-ie będzie oszczędzała. Więc o ile pewne drobne modyfikacje są ciekawym pomysłem czy propozycją, o tyle mamy wiele innych miejsc, gdzie bez powodowania jakiejś ogromnej dziury budżetowej czy po prostu powiększania już i tak olbrzymiej dziury, tym przedsiębiorcom można ułatwić życie. Typu chociażby mniej opresyjne kontrole skarbowe, które wyszukują różnego rodzaju dziur w firmach, które no, tak naprawdę działają tak, aby jednak prowadzić tą swoją działalność zgodnie z przepisami i odprowadzać różnego rodzaju podatki. Czy zmniejszenie wysokości kar, gdzie teraz za pewne drobnostki, takie jak niezgłoszenie jakiegoś rachunku bankowego, który przedsiębiorca posiada, jest od 300 do nawet 1000 zł mandatu. No i oczywiście obowiązkowa kontrola, jeżeli taka sytuacja zostanie wykryta, czy niezgłoszenie pewnych, niezaktualizowanie danych administracyjnych może skutkować karą w wysokości do 5000 zł. Jeżeli przedsiębiorcom tutaj pójdzie się na rękę, czy prawnie też ostatecznie ureguluje kwestię taką, że niejasności w przepisach są interpretowane na korzyść podatnika, bo takie sugestie były przez dwóch prezydentów już podsuwane w ciągu ostatnich paru lat, natomiast formalnie nie znalazły się w żadnej ustawie podatkowej czy ordynacji podatkowej, to już i tak będzie bardzo duży krok i spełnienie pewnych pomysłów, obietnic, projektów z ostatnich kilku lat.
Ja się zgadzam w 100% z ostatnim wątkiem, czyli kary powinny być tam, gdzie to jest uzasadnione, zmniejszane. Te kary administracyjne w ogóle powinny być stosowane bardzo rzadko. To, co mówię, nie dotyczy karuzel VAT-owskich, bo ja nie mam problemu, żeby ktoś siedział nawet 10 lat za udział w dużej karuzeli VAT-owskiej. Natomiast w prostych sprawach tak. Natomiast z przedmówcą fundamentalnie nie zgadzam się, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego małego ZUS-u. Po pierwsze, szacuje się, że nawet 300 do 400 tysięcy osób może ujawnić swoją działalność, którą faktycznie prowadzi, ale teraz prowadzi w szarej strefie. No my mamy taką straszną potrzebę pracowników na rynku. jest bardzo niskie bezrobocie. Natomiast około 1 miliona osób nadal figuruje jako bezrobotni. Jest bardzo poważne przypuszczenie, że część to są osoby trwale bezrobotne, które nie szukają pracy, bo po prostu nie mają takiej potrzeby życiowej, ale część utrzymuje się właśnie z takiej działalności dorywczej i teraz być może będzie okazja, żeby tą działalność dorywczą prowadzoną na czarno zalegalizować. To jest punkt pierwszy. Jest ta obawa, bo ja sam o tym mówiłem, że no kwestia jak sobie z tym ZUS poradzi, ale mówiliśmy wielokrotnie, jeżeli wprowadzać reformy to w dobrym momencie. Sytuacja na rynku pracy jest taka, że dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w tym roku są najmniejsze od lat. Oczywiście tam ta kroplówka budżetowa cały czas musi funkcjonować w stosunku do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli tych pieniędzy, które wypłaca ZUS. Natomiast to nie jest taka sytuacja tak zła finansowo, jak się spodziewano. Płace rosną, więc te składki też odprowadzane są coraz większe. Jest coraz większa baza, czyli coraz więcej osób pracuje. Więc jeżeli kiedyś podjąć takie ryzyko, to ja nie ukrywam, że ja bym podejmował teraz. Natomiast prawda jest taka, jak to wyjdzie finansowo w stosunku do budżetu państwa, to jest jedno. Natomiast myślę, że skutki dla przedsiębiorczości Polaków, ale też skutki społeczne będą bardzo pozytywne, ale oczywiście to trzeba będzie na bieżąco oceniać.
Tutaj chyba w ocenie jest jedno nieporozumienie leksykalne tak naprawdę, bo mówimy, że to są małe firmy, a tak naprawdę to jest jednoosobowa działalność i ich można porównać z pracownikami, a dla pracownika dwa z kawałkiem miesięcznie to już jest duże wynagrodzenie. Jeżeli powiemy, że jednoosobowa działalność to jest tak naprawdę pracownik, który został zmuszony na innym zasadach pracować, to dwa z kawałkiem dla niego jest naprawdę dużo i w takim przypadku taka decyzja, żeby to było procentowo, jest jak najbardziej uzasadniona.
Napisała do nas pani Magda, tak, popieram, prowadziłam swój sklepik, zatrudniałam jedną osobę, niestety opłaty, ZUS, podatek nie pozwoliły mi na dalsze prowadzenie działalności. Szkoda, bo moje i pracownika wynagrodzenie nie było wysokie, ale jakoś się kręciło. Pracowałyśmy i byłyśmy szczęśliwe, a teraz dwie osoby siedzą w domu. Mały ZUS byłby jeszcze w zasięgu naszych kosztów, napisała pani Magda. Pani Magdo, może to będzie, jeśli przejdą te pomysły.
Tylko
może...
przepraszam, jedna uwaga a propos tego SMS-a, bo oczywiście to jest chyba bardzo prawdziwy SMS, bo takie historie słychać, ale w tym przypadku to z tego małego ZUS-u to co najwyżej mogłaby korzystać jedna osoba, bo to nie będzie dotyczyło pracowników w małych firmach.
Jak najbardziej.
To dotyczy samego przedsiębiorcy.
Jeśli właściciel
oczywiście
nie może prowadzić działalności gospodarczej, bo mu się nie opłaca, to już nie zatrudni osoby drugiej i ta osoba ma problem. Więc pewnie pani Magdzie właśnie o to chodziło. Przemysław Sola, Maciej Goniszewski, Artur Kiełbasiński, Iwona Wysocka.